Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej, Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, drodzy bracia, zacznijmy dziś od pewnego symbolu, który niech będzie dla nas pomocą w rozważeniu tej liturgii słowa. Oto w szafach naszej zakrystii znaleźliśmy stare naczynia liturgiczne, to chociażby, jak świadczy napis mówiący o ofiarodawcy, sięga jeszcze czasów przedwojennych, gdzieś początku naszego kościoła, istnienia naszego kościoła. Jednak naczynie to swego czasu zapewne piękne, pozłacane, błyszczące, nie jest od jakiegoś czasu już używane. Nosi na sobie ślady użytkowania, ślady czasu. Złoto już zaśniedziało, pociemniało, nie świeci już takim blaskiem i właściwie w takim stanie nie za bardzo nadaje się do liturgicznego użytku. Coś, co swego czasu było piękne, błyszczące, przestało takim być. Można by tu mieć na myśli także jakiś chociażby może stojący w naszym mieszkaniu stary mebel. Widać swego czasu, że piękny, ale z powodu przetarć, porysowanej farby, popękanej, utracił swoje pierwotne piękno. Wrócimy do tego symbolu przy końcu tego słowa. Tymczasem przypatrzmy się liturgii słowa, liturgii, którą dzisiaj karmi nas Kościół. Czytania nie są przypadkowo dobierane. Widać to było chociażby przed tygodniem, gdy Kościół zestawiał tę wyprawę na górę Moria, Abrahama z górą przemienienia. A dzisiaj słyszymy o tym, jak Bóg daje przykazania, dekalog, i zestawia to z Ewangelią mówiącą o oczyszczaniu świątyni. Jaki jest wspólny mianownik tych dwóch czytań? Poszukajmy go. Przykazania wskazują na to, gdzie jest dobro. Wyznaczają w sposób pewny drogę bezpieczną. Przykazania są czymś niezwykle jasnym, prostym, czytelnym. W tych krótkich zdaniach zawarta jest cała jakby istota dobra. Są one proste. Nawet najmłodsze dzieci są w stanie nauczyć się 10 Bożych przykazań. I ta jasna, oczywista prawda wpisana jest także w nasze serca, w formie sumienia. Wydawało się więc, że świat w takim razie powinien być równie klarowny, czytelny, dobry, prosty, piękny. Jednak dobrze wiemy, że tak nie jest. Z powodu grzechu wkrada się w nasze życie zło. Dobrze to znamy. Ale to nie byłoby jeszcze największym problemem, bo gdyby za każdym razem towarzyszyła temu pokuta, nawrócenie, odwrócenie się od zła, gdyby z każdego upadku dane nam było szybko powstać, to nie byłoby to jeszcze takim problemem. Problem polega i rodzi się wtedy, gdy ktoś upada i pozostaje, i leży, i nie ma już nawet ochoty wstać. Nie widzi potrzeby, by wstać. Co się wtedy dzieje? Myślę, że zaczyna się w sercu pojawiać jakieś wewnętrzne tłumaczenie, wyjaśnianie zaistniałej sytuacji, usprawiedliwianie siebie, co sprawia, że zanika ten wewnętrzny konflikt sumienia, który przecież powinien się wtedy pojawić. Sumienie, tam jest wpisane to prawo przykazania. Przypatrzmy się temu. Wydaje się, że im szersze jest przykazanie, tym łatwiej się jest z nim zgodzić. Tym jest ono bardziej oczywiste i przyjmowane przez wszystkich. Można pytać młodych ludzi na katechezie, czy zgadzacie się z 5 przykazaniem? Wszyscy, czy na pewno większość, i to rzeczywiście szczerze uznaje, że zabijanie jest złem, że zabijać po prostu nie wolno, że nie mamy do tego najmniejszego prawa. Można dalej pytać, a czy jest jakąś formą zabijania siebie chociażby nauk? Bez wątpienia większość zgodzi się z tym. Może ktoś będzie pytał, zależy od czego, zależy jakie używki, zależy w jakim stopniu. Ale kiedy zaczniemy kogoś pytać bardzo konkretnie, to dlaczego, będąc tak młodym człowiekiem, rozwijającym się, rosnącym jeszcze, dlaczego palisz papierosy? Wtedy bywa, że pojawiają się jakieś wewnętrzne, chociaż tak naprawdę zupełnie nielogiczne tłumaczenia, które wystarczają chyba tylko jemu samemu. Mimo że gdzieś tam wewnętrznie czuje, że to nie tak, czyni to po kryjomu, a jednak pojawiają się jakieś argumentacje, którymi tak naprawdę kieruje się. I tu można by mnożyć przykładów, chociażby z tego samego przykazania w trosce o zdrowie. Można by pytać, z czym wszyscy się zasadniczo zgadzają. Można by pytać, to dlaczego w takim razie nie tak ochotnie korzystamy z lekarskiej pomocy przy pierwszych objawach choroby? Dlaczego nam się wydaje, że to jakoś minie, że coś tam zjemy, że nam przejdzie? Dlaczego, chociażby trzymając się już nawet tylko tego przykazania, gdy mówimy o szacunku do każdego życia, zaczynamy skomplikowane dyskusje, gdy pojawi się temat chociażby in vitro? Im bardziej ogólna zasada, tym łatwiej jest się z nią zgodzić. Ale im bardziej ją precyzujemy, tłumaczymy na język konkretów, tym więcej pojawia się jakichś wewnętrznych argumentów, uzasadnień, wątpliwości. Popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Jerozolimska świątynia. Najświętsze miejsce, jedno, jedyne, najważniejsze dla każdego Izraelity. Miejsce modlitwy, miejsce oddawania szczególnej czci Bogu. A tu kwitnie handel. Ryczą woły, beczą owce, dźwięczą rozmienione na drobne monety. Chciałoby się wołać, panowie, co wy robicie? Czy zapomnieliście o szacunku do tego świętego miejsca? Czy nie znacie przykazania mówiącego o świętowaniu, o czci oddawanej Bogu? Przecież oni to wszystko dobrze znali i uznawali. I musieli chyba wypracować swoje jakieś własne argumentacje, w świetle których wszystko było w porządku. Musieli jakoś to sobie wewnętrznie tłumaczyć, że przecież chodzi o świątynny kult, że trzeba przecież składać miłe Bogu ofiary, że trzeba pielgrzymom pomóc w tym, by mogli coś Bogu złożyć na ofiarę, by mogli rozmienić pieniądze, które mają wpaść do skarbony świątynnej. Iluż ludzi uznaje ważność małżeństwa? Jest ono rzeczywiście w ich oczach ważne i właśnie z tego powodu go nie zawierają, bo jest takie ważne, bo się trzeba przygotować, bo jeszcze coś tam trzeba zrobić. Wewnętrzne tłumaczenie, jakaś wewnętrzna argumentacja, pomimo dobrej znajomości tych prostych zasad, które mówi Bóg. Znałem kiedyś grupę wierzących chrześcijan, bardzo poświęcających się odnowie Kościoła. Zerwali tę więź z Kościołem. Byli bardzo mocno zaangażowani, poświęcali wiele czasu. Ileż razy mówili także i innym o swej miłości do Chrystusa. I podjęli decyzję o wystąpieniu z Kościoła. Nie pomagały żadne argumenty, ani logiczne, ani teologiczne. Nic nie skutkowało. Dopiero czas pokazał prawdziwą argumentację, prawdziwe motywy, grzeszne motywy, które wyszły dopiero z biegiem czasu na jaw. Okazuje się więc, że tak naprawdę Wszystko można sobie wytłumaczyć. Mimo że wiemy, jak być powinno, mimo że znamy zasady i w gruncie rzeczy jakoś z nimi się zgadzamy, ale gdzieś tam w konkrecie naszych codziennych, życiowych sytuacji bywa, że wygrywa nasze własne tłumaczenie, nasze własne argumenty. To chyba w ten sposób świątynia zmienia się w targowisko. To chyba w ten sposób małżeństwo zmienia się w cudzołóstwo, piękno młodego wieku w niszczący nauk, odnowa kościoła w głębokie rozdarcie. To w ten sposób zacny mebel pokrywa się porysowaniami i odpryskującą farbą, a to, co złote, przestaje błyszczeć i pokrywa się śniedzią. W jerozolimskiej świątyni pomogła chrystusowa gorliwość i bicz ze sznurków. W starej szafie pomoże papier ścierny i nowa warstwa farby. Zaśniedziałemu naczyniu ścierka do polerowania, może i fachowa pomoc pozwalająca odzyskać pierwotny blask, to co jest gdzieś tam we wnętrzu, w człowieku pod farbą fałszywych argumentów, usprawiedliwień, pęknięć, jest przecież gdzieś to pierwotne dobro zapisane w sumieniu. Jest to, co błyszczy, co jest złotem, co jest cenne, co jest wartościowe. Dawid przecież kochał Boga i służył Mu wiernie jako król. Pisał piękne modlitwy, psalmy i doskonale znał i piąte, i szóste przykazanie, a jednak zgrzeszył. Uległ pożądaniu, zabrał kobietę, zabił jej męża i jakoś nawet nie zauważył, jak wielkie zło popełnił. Potrzebował proroka Natana, który mu dopiero blaskiem prawdy zwrócił uwagę na to, co uczynił. Może więc, gdy wkraczamy w kolejny, trzeci już tydzień Wielkiego Postu, warto sprawdzić, czy nie ma gdzieś najpierw rozdźwięku między tym, co w gruncie rzeczy jakoś uznajemy, a naszymi czynami, słowami, konkretem. Warto zobaczyć, czy gdzieś na straży tego, co jakby zewnętrznie popękane, już nie błyszczące, nieprawdziwe, nie stoi gdzieś na straży ta moja prywatna, fałszywa jakaś argumentacja, która czasami potrafi wygrać z obiektywną prawdą. Warto to zobaczyć, a może szukać wprost i prosić jakiegoś współczesnego proroka Natana, który nam pomoże to zobaczyć. A może my mamy być takimi prorokami, którzy blaskiem prawdy odkryją tę i pomogą jakby zlikwidować tę zaśniedziałą warstwę z zewnątrz i przywrócą blask prawdy drugiemu człowiekowi, komuś bliskiemu, jeśli to widzimy, dostrzegamy takie zafałszowanie. Może warto u początku kolejnego już tygodnia Wielkiego Postu podjąć taki trud i wysiłek. Liturgia Słowa dziś do tego nas zachęca. Bądźmy więc poddani i posłuszni temu Słowu i tej zachęcie. Amen.